Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, to rodzina wobec sytuacji trudnych. A naszymi gośćmi są pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło. Szczęść Boże, witam panią.
Szczęść Boże wszystkim.
Oraz pani Jadwiga Biskup, żona pacjenta, który znajduje się w śpiączce. Szczęść Boże, witam panią.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I to właśnie w tym kontekście chcemy dzisiaj podjąć ten temat, rodzina wobec trudnych sytuacji, bo tych kontekstów można byłoby wiele podjąć, ale akurat dzisiaj temat związany właśnie między innymi z Fundacją Światło, tym, czym się ta fundacja zajmuje, prawda? I wiele, wiele innych różnego rodzaju fundacji, które podejmują temat chociażby wybudzania, temat osób, które są w trudnych stanach, stanach rokujących. Także jest to zagadnienie niezmiernie szerokie i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Z jednej strony mamy osobę, która zajmuje się już od 17 lat, bo Fundacja Świat, bo śpiączki, prawda, mają już 17 lat. I pani no, to materium żyje już od wielu, wielu, wielu lat. A z drugiej strony mamy panią Jadwigę, którą no, namacalnie doświadcza tej sytuacji poprzez swojego męża, pana Józefa, tak, który od 2 lat jest w śpiączce.
Tak, minęło już 2 lata.
Zatem od takich właśnie 2 stron chcemy spojrzeć na to dzisiejsze, na ten dzisiejszy temat, rodzina wobec sytuacji trudnych. Pani prezes, może rozpocznijmy od tego, co radosne, tego, co piękne, a mianowicie od tych osób, które się wybudziły. Bo to w przestrzeni 17 lat 65 osób,
tak,
prawda?
Tak.
W tym roku to 3 osoby, które...
3 osoby, 3 młodzi mężczyźni po wypadkach komunikacyjnych wybudzili. Ostatni wczoraj odjechał do domku, gdzie miał jeszcze później rehabilitację w innym zakładzie, ale odjechał, wyszedł na własnych nogach, rozmawiając, nawet śpiewając. I to jest dowód na to, że nigdy nie mówić nigdy. My przyjmujemy do zakładu dla pacjentów śpiących osoby w najtrudniejszych stanach zdrowotnych. To znaczy tam, gdzie diagnoza jest, nic już więcej zrobić nie możemy. Stan wegetatywny, co jest często, bardzo często nieprawdą. Tutaj pani Jadwiga jest tego świadkiem. I to, co się no, jakby oferuje pacjentowi, a to jest bardzo prosta rzecz. Wszyscy z nas mamy 5 zmysłów. I te 5 zmysłów się bodźcuje plus przeszłość, która jest ważna dla pacjenta. Ale trzeba wierzyć w to, że człowiek żyje, słyszy, czuje, bo dopóki żyje, to słyszy, czuje, widzi, tylko nie reaguje tak, jakby byśmy chcieli. To jest podstawowa zasada. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, że pacjent słyszy, czuje, widzi, to już go uśmiercił. Taka jest prawda. No. Więc po prostu trzeba w to wierzyć, trzeba szukać. Przykładem jest mąż pani Jadwigi, gdzie nie możemy mówić o wybudzeniu, ale po 2 latach zaczął kontaktować się z nami, to znaczy z żoną wcześniej. I to jest, no jego życie będzie trochę inaczej wyglądało, jak się kontaktuje. Fundacja od początku zajmowała się najtrudniejszymi stanami zdrowotnymi. Są to właśnie pacjenci, którzy, tak jak wspomniałam, są skazani na to, że nic już się nie da zrobić. Pacjenci, bo mamy Akademię Walki z Rakiem, którzy walczą z chorobą nowotworową, ale także ci wybudzeni, o których ksiądz powiedział, oni mają następne schody życiowe. Bo oni muszą być do końca życia rehabilitowani, żeby nie, no, nie zaprzepaścić efektów. Ale też dzieci tych ludzi, czyli znów dotykamy rodziny, dzieci tych ludzi, rodziny, żona, która nie może wziąć męża do domku, bo ma małe dziecko, musi się nim opiekować. Co ma zrobić? To są bardzo trudne sytuacje. Bardzo. Rodziny, które, szczególnie matki, wszystko zostawiają i są przy tym swoim 20, 30, 40-letnim dziecku. Cała rodzina jest chora. Cała rodzina musi być no, przez nas objęta opieką. To jest naprawdę to, co ten temat, który ksiądz poruszył, jest naprawdę bardzo istotny. Ja jestem przekonana, że wielu słuchaczy, którzy w tej chwili nas słyszą albo oglądają, oni mają ten problem. Problem trudny w rodzinie. Jestem opiekunem albo będę musiała być tymże opiekunem. Jak to wszystko pogodzić?
I to jest pytanie do pani Jadwigi. Pani prezes tutaj, kiedy przedstawiałem panią, to dodała to, że właśnie jest pani osobą, która spotkała takie, a nie inne trudne doświadczenie w swoim życiu. I pani prezes dodała, że osobą, która sobie z tym poradziła, radzi, prawda? I ten moment, kiedy życie się układa, kiedy jest dwójka dzieci, prawda?
Tak, tak.
Mają na imię?
Aleksandra, Ola i Cezary.
Też pozdrawiamy serdecznie. I przychodzi moment trudny, kiedy męża dotyka choroba, dotyka cierpienie i poprzez to dotyka całą rodzinę, jak żeśmy
całą
wspomnieli,
rodzinę,
prawda?
Tak.
I ten moment pewnego rodzaju kryzysu, jak z tym sobie poradzić, jak tutaj to wszystko na nowo poukładać, bo tu faktycznie trzeba życie w wielu wymiarach na nowo układać.
Tak, tak, na pewno. No oczywiście to trzeba było, żeby trochę czasu minęło. Bo oczywiście na początku no, ciężko było. Dzieci przyzwyczajone do tego, że mąż w pełni sił, aktywny zawodowo, zawsze sprawny, a tutaj taka sytuacja, więc ciężko było, ale czas jak gdyby no, robi swoje i powolutku trzeba było się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji. No całe szczęście, że po drodze spotykaliśmy życzliwych ludzi, tak, że trafiliśmy do takiego ośrodka, gdzie po prostu nie tylko zajmują się bardzo dobrze pacjentami, cała rzesza ludzi, terapeutów, masażystów, koordynatorów, pielęgniarki, opiekunki, tak, a opieką otoczeni jesteśmy też my, więc tego w innym ośrodku, bo byliśmy też w innych ośrodkach, nie było. A tutaj po prostu no, wyjście z założenia, że faktycznie choroba dotyka jak gdyby całej rodziny, więc od początku była rozmowa taka, że w każdej sytuacji kryzysowej możemy liczyć na rozmowę, na pomoc psychologa, łącznie z tym, że nawet jak dzieci przyjeżdżały, mieliśmy propozycję, bo no ciężko, córka troszkę lepiej to przyjęła, syn potrzebował więcej czasu i wiedzieliśmy, że możemy liczyć też na wsparcie właśnie ze strony tutaj odpowiednich osób, więc cały czas do dyspozycji psychologa, panią pedagog, więc tutaj dodatkowe to wsparcie.
I to chyba jest niesamowicie istotne, prawda, w sytuacji, która dotyka człowieka, takiej sytuacji trudnej, że nie jest sam, że może liczyć właśnie na drugiego człowieka, na najbliższych, bo to pewnie jest
tak, no, tak.
Niesamowicie ważne, prawda? Ale i też pomoc różnych instytucji.
Rodzina wspierała, no na pewno. Dzieci zaraz jak no, po tym wypadku, akurat to się stało za granicą, więc dodatkowa trudność jeszcze była z prowadzenia po tym takim pierwszym leczeniu, sprowadzenia męża do kraju. Mieliśmy problemów dużo, więc tutaj akurat no, no, dzieci, ich pomoc no, nieoceniona. Rodzeństwo moje, rodzeństwo męża. W tych pierwszych momentach tego, co się stało, więc no, człowiek sam by sobie nie poradził. Więc to na pewno. A później, tak jak powiedziałam, no, trafiliśmy gdzieś po drodze właśnie na takich życzliwych ludzi i w tym całym nieszczęściu wszystko jak gdyby zaczęło się po trochę prostować i człowiek jakoś zaczął troszkę inaczej już na tą sytuację spoglądać. Trudno powiedzieć, oswajać się z tym, wiadomo, bo to cały czas drobnymi kroczkami.
A w przypadku pani rodziny, jak to wpływa na relacje?
Powiem tak, że były sytuacje, że wydawałoby się to takie dziwne, że taka nieszczęśliwa taka sytuacja, choroba tak poważna, że spowodowała to, że bardziej ze sobą zaczęliśmy czy rozmawiać, więcej zastanawiać się nad tym, co ważne w życiu. Jak gdyby, no tak jak mówię, tutaj akurat przy okazji takiej sytuacji, takiej choroby, takiego nieszczęścia, że pozytywne sprawy związane właśnie z lepszą komunikacją i zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę jest ważne, co jest ważniejsze od tego, co do tej pory mogliśmy sobie wyobrażać. bo taka sytuacja no, odwraca wszystko do góry nogami. I trzeba się z tym zmierzyć. I trzeba się z tym zmierzyć, tak?
Pani prezes, w sytuacji, kiedy w rodzinie dowiaduje się mąż, żona, dziecko, że jest terminalnie chora, chore. I tutaj niejednokrotnie pojawia się takie pytanie, jak właśnie w kontekście tych relacji, czy mówić, rozmawiać na ten temat, czy tego tematu w ogóle nie podejmować, tak jakby nic się nie działo i iść dalej przez życie. Jak tutaj w takim wypadku te relacje powinny wyglądać?
To znaczy, ja może chciałabym jeszcze jedno zdanie dołożyć do wypowiedzi pani Jadwigi. Fundacja organizuje od początku warsztaty dla rodzin, które mają taki problem, bo w tych warsztatach jest i psycholog potrzebny, i terapeuta, który uczy tak jakby no, samorealizacji, bo ty jesteś ważna dla siebie i dla rodziny, ale także jest cały blok opieki duchowej. Bo tak naprawdę to w Polsce są ludzie wierzący. Ja nie spotkałam się raz w hospicjum, może 25 lat temu, z jedną osobą, która mówiła o sobie, że jest niewierząca. Więc jeżeli Bóg jest w naszym życiu, to musimy Go na nowo odnaleźć w tym trudnym życiu. To jest wcale nie jest łatwe. Bo tak jak tutaj wspomniałam, choroba terminalna. Najczęściej są takie znane etapy, które trzeba je poznać, żeby od razu wiedzieć, na jakim etapie jest rodzina. Pierwsze jest niedowierzanie. Nie, to niemożliwe. To niemożliwe, żeby to była ta choroba. I dotyczy to i chorego, ale także rodziny. Nie, no to, że nam się przydarzyło, może komuś tam, ale nie nam. Niedowierzanie. Drugim etapem jest bunt. Bunt jest do Pana Boga, do lekarzy, do ludzi. Dlaczego to się zdarzyło mojemu dziecku? Dlaczego to mojego męża dotknęło mojej żony? Dlaczego to czy tamto? My mamy w tej chwili dwie osoby, które podczas porodu straciły przytomność, głęboką przytomność i są w stanie śpiączki. Mężczyźni mają malutkie dzieci, które przeżyły na szczęście, bo w jednym przypadku było to cesarskie cięcie. I oni są niepogodzeni. Niepogodzeni z tą rzeczywistością. Dlaczego? Też było takie pytanie. Dlaczego? Bo nawet na warsztatach. Bóg mi zabrał moją żonę. Ona jest potrzebna temu dziecku. Dlaczego? Oczywiście, że nie odpowiem na to. Ale pomagamy mu znaleźć się w nowej sytuacji. Nawet ostatnio był bardzo zadowolony, że mógł się położyć obok żony na łóżku wodnym. Czyli malutkie kroczki, malutkie takie zadowolenie w tej swojej bardzo trudnej sytuacji. Mówić, nie mówić, zawsze mówić. Nikt z nas by nie chciał być okłamywany, ale mówić na tyle, ile pacjent chce usłyszeć. To jest tak jak dziecko pyta niekiedy trudne pytanie, my nie wiemy, jak z niego wybrnąć, a ono jest takie banalne dla dziecka, nie? Także nie możemy my kategorią dorosłego człowieka. My też mamy dzieci. Dzieci, które mają matkę, ojca w takim stanie. Jak temu dziecku powiedzieć, co? Że ojciec wyzdrowieje, że będzie za 3 miesiące kopał z nim piłkę? Nie, nie będzie tego. Więc też z dzieckiem rozmawiać adekwatnie do sytuacji, jaka jest. I tutaj proszę mi wierzyć, mamy dzieci, które małe, 4-5-letnie, nawet jeszcze mniejszy był ten Tymonek, miał 3 latka, przybiegają do ojca, wskakują do łóżka, siedzą przy tym ojcu, który jest w śpiączce i mu opowiadają, albo na brzuchu puzzle układają. Ale to jest dowód na to, że akceptuje inność życia ojca. Zawsze mówić. Choroba terminalna też. Rozpoznać, w jakim okresie jest chory. Czy jest na etapie buntu. Bo jest na etapie buntu, to on musi wykrzyczeć to. To wtedy nie można mówić, że nie wolno ci się z tym nie zgadzać. Przyjmij to, co jest. Nie. Pozwolić mu powiedzieć. Później jest taki etap targowania się. Co ja jeszcze mogę zrobić? I tutaj w strasznej sytuacji jest rodzina, bo rodzina by wszystko zrobiła, by pojechała do 5., 10. znachora, by tam jeszcze coś wymyśliła, jakiś 10. lek z zagranicy, z Indii, z Chin sprowadziła. Nie potrafi zaakceptować, że no jest taka sytuacja, jaka jest. Ale też potem następuje akceptacja. Zawsze mówić, tylko trzeba dostosować. Nie można brutalnie powiedzieć. To znaczy, to co my stosujemy, nie można wchodzić, my to mówimy w kompetencje Pana Boga. Jeżeli chory pyta, mnie kiedyś zapytał, czy ja umrę. Ja mówię, wszyscy umrzemy, ja też. Ja nie wiem, czy ja przed Panem nie, nie umrę, zawały, wypadki samochodowe. Umrze pan, tylko nie wiem kiedy. Ale do chwili, kiedy to nastąpi, pan będzie sam decydował, jakiej opieki chce, czy w domu, czy tutaj na miejscu. I ma pan nas do pomocy. To daje choremu poczucie bezpieczeństwa. Oni są dla mnie, to co pani powiedziała, oni są dla mnie. Ale nie można mówić, nie, na pewno się pomylili, nie? Nie, nie ma czegoś takiego.
Czyli rodzina odgrywa niebagatelną rolę.
Najważniejszą.
Również w tym procesie, czy to zdrowienia, czy to dochodzenia do tego momentu granicznego swojego życia, prawda? I tu też w przypadku osób chorych terminalnie pojawia się pytanie o tę śmierć. Kiedy są dzieci, prawda, które niejednokrotnie gdzieś zabiera się z tej przestrzeni, żeby nie pokazywać, że mama czy tata, że odchodzą, czy babcia, czy dziadek, prawda? I jakie to rodzi później konsekwencje na dalsze życie takiego dziecka?
My to zmienialiśmy już od początku założenia hospicjum, czyli 25 lat temu. Może taki przykład opowiem, króciusieńko. Umierała babcia. Jedna córka na korytarzu siedziała z podkulonymi nogami na wersalce i szlochała. Druga ze szlochania siedziała w toalecie i prawie wymiotowała. A wnuczek usiadł przy babci 12-letni. Babcia położyła jego główkę na klatce piersiowej i odeszła. Jak się dowiedziały córki, że mama odeszła, w jeszcze większy szloch, że one przy niej nie były. No co im przeszkadzało? Mądrość ich syna była taka, że to jest moja babcia, ja przy niej chcę być. To znaczy, to procentuje na całe dalsze życie wnuków. Na całe dalsze życie. A bać się śmierci, no to chyba ktoś był wychowywany w jakiejś, no nie wiem, kulturze, że kostucha z kosą to śmierć. Nie. Przeprowadza nas anioł i trzeba o tym pamiętać.
Chciałam tu dopowiedzieć do tego, co pani prezes mówi. Mąż bardzo dobrze reaguje, wnuki, jednego w ogóle jeszcze nie poznał, bo to akurat wtedy kiedy rodził się, no mąż był już w śpiączce, starszy, pół roczku miał, jak dziadzia zasnął, no, ale jak przyjeżdżają i tak jak tu pani prezes mówi, w łóżku, w nogach, przytuleni, terapeutka obejmuje rękę męża, żeby mąż poczuł. I widać po mężu, że on taki się czuje rozluźniony, że dobrze mu to robi. Wnuki przyzwyczajone i wiedzą już w tej chwili, dziadzia śpi. Także ile razy przyjeżdżają, to ja obserwuję. Od razu skurcze się zmniejszają, więc działanie jest na pewno korzystne,
kojące,
tak, kojące, wyczuwa,
no on
wyczuwa,
po prostu czuje
tak, ten. Tak, więc to na pewno nie trzeba jak gdyby dzieci izolować od tych spraw. Taka sytuacja, więc żeby się przyzwyczajały, że tak też się zdarza w życiu.
Tak jest, mówimy tutaj o izolowaniu, prawda, gdy pojawia się choroba, pojawia się cierpienie, to niektórzy właśnie chcą to zamaskować, chcą to ukryć, chcą też nie dopuszczać chorego, do chorego osób drugich, czy to znajomych, czy to osób, z którymi się na co dzień spotykał. Czy to jest sytuacja właściwa?
To znaczy,
też pojawia się, bo ze strony chorego, prawda, czasem jest pewnego rodzaju właśnie, że nie, ja chcę być sam z tym wszystkim. I też jakoś podpiera to, żeby nikogo tutaj nie dopuszczać.
Ja mam bardzo blisko osobę, która jest po dwóch udarach i nie chce nikogo z rodziny widzieć. Dlaczego? Jest zupełnie świadoma po tych dwóch udarach. Mówi, ja chcę, żeby mnie zapamiętali taką, jaką byłam. Energiczną kobietą, a nie teraz z takimi ułomnościami fizycznymi. Ma duże. To jest decyzja chorego. Ale to wcale nie znaczy, że on chce się izolować. Nie. Często schody w budynku są największą izolacją chorego od całego świata. I on nie chce powiedzieć, znieście mnie z tych kilku schudek. Ja bym wtedy zupełnie inaczej żył. To są tak bardzo indywidualne tematy, bo oprócz tych osób śpiących, gdzie tutaj chcę dodać, że nie wszystkie rodziny zdają egzamin życiowy, nie? Zostawiają tych chorych. Żony opuszczają mężów, zakładają nowe rodziny, ale wychodzimy z założenia, nie sądź, nie będziesz sądzony. Pomagamy na tyle, ile możemy. Opiekujemy się dziećmi osieroconymi. I nawet jeżeli ta żona zostawiła męża, ale ma dziecko, ich wspólne, więc wtedy staramy się, żeby to dziecko przyjeżdżało do tego ojca. I, bo to jest rodzina. W przeszłości tego pacjenta oni byli najważniejsi dla niego. Ale jest cała gama chorób, geriatria, psychogeriatria, schorzenia otępienne, które dają, no, dają bardzo trudne sytuacje w rodzinach, gdzie rodzina naprawdę sobie nie daje rady i trzeba jej pomóc. Nie daje sobie, psychicznie nie daje sobie. Bo w tych wszystkich sytuacjach, nawet jeżeli tylko byśmy mówili o zwykłej babci do wnuków, to są to opiekunowie, którzy muszą pomyśleć, jaką chcą spełnić rolę w rodzinie. A szczególnie w stosunku do osób geriatrycznych, ze schorzeniami geriatrycznymi, psychogeriatrycznymi, to po prostu rodzina, no, jest tak trudna, że ona się wypala, wypala. I też tutaj nawet otwarcie mówię do słuchaczy. Nie potępiajcie nikogo, jak córka, syn odda mamę do zakładu. Bo on być może już nie wytrzymuje. Oczywiście są przypadki, że więzi zostały tak zerwane w ciągu całego ich życia, że nie czuje tej łączności. Ale jeżeli córka ma ojciec, znaczy córka, syn nie wytrzymuje już tej sytuacji opiekuna, to po to są te zakłady, żeby pomóc. Chociaż to wcale nie zawsze jest zgodne z wolą no, podopiecznego matki, ojca. I w tym jest tragedia. Niekiedy ta matka czy ojciec, który jest już stary, niedołężny, on by się na wszystko zgodził, żeby tylko to moje dziecko nie miało ze mną problemów. Ale są też inne postawy w chorobach. Gdzie ty jesteś moim dzieckiem i to jest twój obowiązek się mną opiekować. I mimo, że ta córka, bo też znam taki przykład, aktualnie trwa, matka ją tak upokarza, że ona ma myśli samobójcze, nie ten chory, opiekun. Jak ona padnie, to wszystko tam padnie. I no są, ja mówię, każdy człowiek jest inny, każdy ma inny system wartości, ale do każdego trzeba w jakiś sposób podejść i spróbować pomóc, albo faktycznie pomóc, bo jak opiekun padnie, to wszystko pada, to wszystko pada.
Pani prezes wspomniała o przypadkach geriatrycznych. Nasze społeczeństwo coraz dłużej żyje, z czego się niezmiernie cieszymy, ale również, prawda, ta dziedzina geriatria coraz bardziej pewnie będzie się rozwijała, daj Panie Boże, by się rozwijała. Ale czy też właśnie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani do tej opieki nad najbliższymi, do tych chorób, które będą się pojawiały?
Ja już od ponad, właściwie od ponad 30 lat, jeszcze jak byłam nauczycielem w szkole pielęgniarskiej, chodziłam z uczennicami po domach ludzi chorych. 25 lat hospicjum, TFA, ja tam byłam 18 lat i tutaj 15 lat w tym zakładzie, więc dotykałam najtrudniejszych sfer życia. Nie jesteśmy przygotowani. Nie jesteśmy. Oczywiście dużo się zmieniło. Gdybyśmy te 25 lat podsumowali, to się dużo. Zakłady opiekuńczo-lecznicze powstały, pobyty dzienne dla pacjentów, to znaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie bardzo dużo osób w wieku geriatrycznym tam się spotyka. Dzienne domy dla osób w wieku geriatrycznym. Naprawdę dużo się zmieniło. Ale to, co powiedział ksiądz, duża ilość osób w wieku geriatrycznym, no, jako państwo nie jesteśmy do tego przygotowani. Chociażby poprzez pomoc w domu, poprzez opiekunów, bo opiekunem może być ktoś z rodziny, ale też może być osoba obca. Niedawno teraz przecież na całą Polskę nagłośniony był przypadek, gdzie zatrudniona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opiekunka biła tą starszą panią i córka z wnuczką nagrały to kamerą. I się okazało, że to była osoba, która nie miała żadnego przygotowania, żeby opiekunką być. Więc nawet ten system przygotowania opiekunek, opiekunowie medyczni, nowy zawód, który w tym czasie powstał, no oni są tak potrzebni, jest ich ciągle mało. Więc to wszystko świadczy o tym, że nie jesteśmy przygotowani. Często ci ludzie starsi, starzy, oni są przez to izolowani w domu. I nawet taki prosty przykład, państwo przypuszczam, że może odpowiedzą na to. I przychodzi opiekunka na godzinę, nawet dwie, a doba ma 24 godziny. Jeżeli nie stworzy się systemu wsparcia dla tej chorej osoby, chociaż poprzez sąsiadkę, poprzez takie osoby, wolontariuszy z jakiejś organizacji, to ten chory będzie po prostu zamknięty w domu. Mhm.
A właśnie, kiedy chory, rodzina decydują się wspólnie, żeby faktycznie w domu chcemy razem wspólnie przeżywać ten czas, to na dzień dzisiejszy Na co może liczyć dana rodzina, dane chory? Na jaką formę wsparcia?
Tak naprawdę może liczyć. Ośrodki Caritasu, które mają opiekunów medycznych. Są wypożyczanie sprzętu, więc jest łatwiejsza opieka nad chorym na łóżku, albo jeżeli on jeszcze się w domku porusza, przy balkoniku, przy chodziku, ale też organizacje, żeby się zorientować w swoim miejscu zamieszkania, jakie są organizacje, które, szczególnie młodzieżowe, które pomagają osobom w domu. Bo my mieliśmy takich wolontariuszy, którzy, no bo to jest kwestia zaufania chorego, ci sami przychodzili do tego samego chorego, chociażby po to, żeby go wziąć dwa razy w tygodniu na spacer, na wózeczek, te kilka stopni w bloku zjechać i z nim na spacerek. Mieliśmy też taką współpracę z osobami, które były z innego stowarzyszenia, dorosłe, które miały trudną przeszłość. Oni też chcieli pomagać osobom ciężko chorym, ale trzeba mieć nadzór na tym wszystkim, żeby nie było takiej sytuacji, że my nie wiemy, kogo dajemy do środowiska. I są sytuacje też takie, że ten chory jest kiedy bardzo trudny. Bardzo trudny i to nie dlatego, że jest taki czy inny, ale no niestety starość daje różne postawy. Postawy są to takie bardzo ksobne, egoistyczne, do tego na przykład no, konfabulacje, zapominanie o pewnych rzeczach.
Tak, mówimy tutaj o pomocy choremu. Ale tak już tutaj wybrzmiało podczas naszego programu, że to doświadczenie, czy to choroby, czy to starości, wieku dojrzałego, wieku starszego, dotyka całą rodzinę, prawda? Również osoby, które opiekują się osobą chorą, doświadczają różnego rodzaju napięć, emocji. Czasem są to negatywne emocje, czasem są to właśnie nerwy, czasem są to też no, zniechęcenie pewnego rodzaju, prawda? I w takich sytuacjach, jak sobie radzić?
No to jest, tak faktycznie bywa. I tak jak wspomniałam już tutaj, pani prezes też o tym mówiła, no na przykład tutaj w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, więc raz w tygodniu systematycznie te takie warsztaty dla rodzin. I jest parę, kilkanaście, no różnie, osób takich, które tak jak ja, że tutaj przebywają praktycznie no, cały czas w ośrodku i po prostu na tych warsztatach bardzo swobodnie można było o wszystkim porozmawiać. Jeżeli jest sytuacja, że niekoniecznie w grupie, więc indywidualne te rozmowy z panią psycholog. No, a oprócz tego, no, tego typu takie zajęcia warsztatowe, typowe, czyli wspólnie z naszymi chorymi na wózkach wykonujemy jakieś elementy dekoracji, jakieś tam wspólne czytanie, projekcje i jak gdyby widzimy, że mamy to wsparcie, że jest to wsparcie i jak gdyby to nam pomaga, to nam pomaga. No. Więc
tu pani wspomina o warsztatach, które prowadzone są, prawda? Tak. Jak sobie radzić z samym sobą, prawda? W całej tej sytuacji, swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. Też dodatkowa sprawa to komunikacja z osobą chorą, osobą cierpiącą, prawda? Niejednokrotnie tej komunikacji trzeba się chyba na nowo uczyć. Zwłaszcza jeśli to jest, tak tutaj w przypadku pana Józefa, osoba w śpiączce, prawda? I jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu człowieka pełnego werwy, pełnego życia, a tu naraz jeden ten obraz diametralnie się zmienia. I też ta komunikacja jest zupełnie teraz inna.
To znaczy ja, jeżeli mogę tutaj dodać, to ja bym chciała, żeby przekazać kilka takich wskazówek dla słuchaczy, którzy są na pewno opiekunami, bo tak naprawdę każdy z nas się kimś opiekuje, są opiekunami, co jest bardzo ważne. Nawet w stosunku do tych pacjentów, którzy mają różny stopień świadomości, jak pan Józef. Przede wszystkim rozmawiać z chorymi, powiedzieć, mamo, tato, ja muszę iść. Ja wszystko przy tobie zrobię, dać poczucie bezpieczeństwa, ale rozmawiać z chorymi, to tak samo jak my uczymy, bo panie często z poczuciem winy odjeżdżają do swoich, znaczy do dzieci, do swojego miejsca zamieszkania. Powiedz o tym mężowi, Józef, ja muszę odjechać. przyjadę za 2 tygodnie, czyli mówić. A jeszcze jak jest osoba świadoma, to tym bardziej trzeba z nią wszystko mówić. Bardzo istotne jest, żeby osobami, którymi opiekujemy się, ale także, które są w zakładzie, ale szczególnie te w domu osoby, negocjować z nimi czas dla tego opiekuna. Mamo, ja będę raz w tygodniu wychodziła, tu przyjdzie opiekunka, albo musisz ten tydzień wytrzymać, te kilka godzin, przepraszam, nie tydzień, wytrzymać. Ja mam przykład z moją mamusią, która ma 87 lat, jest po dwóch udarach. Moja mamusia, a jest zupełnie świadoma psychicznie. I ona rozumie, tak jak ja dzisiaj mówiłam, ja dzisiaj idę do telewizji TVN i pozdrawiam mamusię, bo na pewno ogląda, bo od rana do wieczora ogląda.
Jej to jest mama na imię?
Regina.
Pozdrawiam panią Reginę.
Tak. I ona po prostu rozumie, tak, idź, jak ja wiem, gdzie ty jesteś, jak to mama, nie? Czy to dziecko ma tyle lat, czy... I tak, czyli ten czas dla siebie. Powiedzieć, ja muszę iść do sklepu, ja muszę iść tu czy tam, bo to jest ważne dla opiekuna. Jak opiekun padnie, to naprawdę wszystko pada. Ale też jest ważna taka grupa, to co o czym powiedziała pani. Czy to będzie w opiece domowej chory, bez względu na schorzenie, bo dzisiaj nie mówimy o schorzeniach, o chorych, żeby znaleźć taką grupę wsparcia. Panie się wzajemnie wspierają. Pani Jadwiga doświadcza tego, to co nawet mi powiedziała wcześniej. Oni wszyscy byli na różnym etapie akceptacji bądź nieakceptacji i oni sami siebie wspierają. Ja często jak przychodzę z nową osobą, przechodzę przez zakład, która chce oddać syna, ona przychodzi i płacze, widzi inne osoby płacze. Ale widzi, że te osoby się śmieją i ona tego nie rozumie, że się uśmiechają. I pamiętam, taka pani Ania mówi do jednej z matek, pani też się będzie uśmiechać. Po prostu przewartościowuje się pewne rzeczy. Ale też, to jest chyba najważniejsze z tych zasad, opiekun w środowisku domowym musi mieć zespół wsparcia. Nie da rady, no nikt nie da 24 godziny być w ciągłym napięciu, analizować, co się dzieje, a szczególnie jeżeli jest to pacjent ciężko chory, bo on po prostu padnie wcześniej przed tym pacjentem. To jest zespół wsparcia, czy to będzie sąsiadka, czy to będą dzieci. Na przykład ustalić, jak ty przychodzisz do taty, to robisz to i tamto. Jak syn przychodzi, nie chociaż masuje dłonie. Jak w domku, to ty załóżmy zmieniasz bieliznę, ty się zajmujesz gotowaniem posiłku, a ty po prostu rozmawiaj, bo ta matka ojciec czeka na ciebie, żeby o wszystkim porozmawiać. Nie? Ja wiem, jak moja mamusia no, czeka, żeby nam o wszystkim opowiedzieć. I kilka mszy, które jest... Teraz mi to wszystko ogląda i później mi mówi, co któryś z biskupów mówił. Nie? Także no, też potrzebuje tego kontaktu. To jest naprawdę bardzo ważne, ale w tym wszystkim samorealizacja, zdrowy egoizm opiekuna, zdrowy egoizm. Ja rezygnuję z pewnych przyzwyczajeń, rezygnuję z mojego, nie wiem, hobby i jeszcze wtedy z jednej strony można mieć poczucie krzywdy, że ja muszę przez chorą matkę ojca z czegoś zrezygnować, ale też poczucie winy. To jest błędne koło opiekuna. Dlatego muszę mieć zespół wsparcia, żeby w tym wszystkim odnaleźć się. Zdrowe relacje w rodzinie. No mówię, nie wszyscy wytrzymują, ale ja uważam, że nie wytrzymują dlatego, że nie są wyedukowani. Wiemy, jak dzisiaj wygląda życie. Wyścig szczurów, nie? Kto jakąś posadę dostanie, musi jej pilnować, warować, bo jak nie, to ktoś inny. Godziny pracy nienormowane. Dzieci czekają, że matka z ojcem przyjdzie. Teraz też niedawno spotkałam moją dużo młodszą znajomą, która mówi, ja w tej pracy będę miała trochę więcej czasu dla mojego syna. A syn ma ile? 13 lat. Przez 13 lat nie miała czasu, bo taka praca, no, dobrze płatna, ale która obejmowała 23 godziny, 24.
Tak, w przypadku tutaj poruszonego przez panią prezes tematu edukacji do przebywania z osobą chorą, cierpiącą, jak się opiekować, jak postępować, to ta edukacja postępuje poprzez przebywanie z osobami chorymi, cierpiącymi, prawda? To jest najlepsza edukacja.
Tak, ale musi być ktoś, kto po prostu wskaże, co jest ważne. Bo to, co na przykład no my to przerabiamy, przejdziesz przez ten zakład, widzisz młodych ludzi po wypadkach, mieliśmy też dziecko, wcześniej więcej dzieci, to jak nie przewartościujesz życia, to po prostu chyba jesteś nienormalny. No, Ciesz się wychodząc, że nie masz takiego problemu, że nie masz dziecka w takim stanie, że twoje dziecko nie ma wypadku, że jesteś zdrowy, a jak coś boli, to jest nieważne, przestanie. No i to, co tutaj możemy śmiało o tym mówić, bo ta opieka to też jest zaufanie Bogu. Chrystus jest z nami i to też trzeba przypominać. To naprawdę trzeba przypominać. No jak już sił brakuje, powiesz, Jezu, zajmij się tym. To jest nieważne, bardzo ważne. I dlatego przy tego rodzaju opiece, to po prostu, czy to będzie domowa, czy to będzie stacjonarna, no trzeba o tym mówić, bo tak naprawdę, wcześniej mówiliśmy troszeczkę, że słowa świętego Pawła, wiara, nadzieja i miłość, w każdym działaniu są, tutaj też. Wiara, Bóg mi pomoże, nadzieja, zawsze ktoś będzie, który mi pomoże z ludzi, będzie taki zespół ludzi, będzie taki jeden człowiek. I we wszystkim króluje miłość.
Rodzina wobec sytuacji trudnych, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja. Zapraszamy także widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez telefony. Można to uczynić, wykręcając następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Rodzina wobec sytuacji trudnych. Naszymi gośćmi są pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, oraz pani Jadwiga Biskup, żona pana Józefa, będącego 2 lat w śpiączce. Zapraszamy serdecznie. I to pytanie, które gdzieś pewnie się pojawia w przypadku osób opiekujących się, pielęgnujących, towarzyszących osobom chorych. Czy ja się dobrze opiekuję? Czy ja spełniam to swoje powołanie na ten czas jak najlepiej? Pytanie, które no niejednokrotnie pewnie gości w głowie.
To znaczy ja może tutaj, jeżeli próbując odpowiedzieć, każdy ma inne oczekiwania. Każdy ma inny system wartości. I znane są przypadki, że wystarczy podać szklankę herbaty. Ktoś powie, jak dobrze, że ty przy mnie jesteś, nie? A ktoś jest wychuchany, wydmuchany, w super pościeli, wszystko wkoło, jakieś lampy solne, niesolne i ciągle narzeka. Bo co? Zapewniło się komfort otoczenia, a nie ma przy nim człowieka. Więc każdy ma jakby inne oczekiwania, ale chyba takim środkiem na to, żeby no jakby na to odpowiedzieć. Zadowolenie podopiecznego i zadowolenie opiekuna. Ale opiekun musi być właśnie wyedukowany, bo ja się bardzo często spotkałam z tym, że matki mają poczucie winy, że od tego dziecka odchodzą. A to dziecko ma 40 lat i długo żyło samo bez tej matki. No nie mogą w tej chwili wracać do tego okresu małego dziecka. Więc to zadowolenie też trzeba w inny sposób ocenić. I to, co u nas też funkcjonuje. Wierzymy w to, że słyszy, widzi, czuje. Więc jeżeli w tym momencie zrobisz wszystko, co można w zakresie przekazu, kontaktu, no to też powinno być zadowolenie. Ale to, co jest chyba najtrudniejsze, uwolnienie się od poczucia winy, że mnie nie ma, że może nie tak zrobiłam, że mama, chociaż być może to jest objaw chorobowy, a nie rzeczywisty, jest niezadowolona, że krzyczy na mnie, że coś tam, no często jest nie to niezadowolenie tego starszego, chorego człowieka, tylko objaw chorobowy. Ja ostatnio mamusię nie tak chwyciłam, krzyknęła, że ją boli, no ja nie wiedziałam, że tam ją może zaboleć. Tak mi się przykro zrobiło. A mamusia aż krzyknęła, jakby ktoś to z boku usłyszał, co ona zrobiła tej matce, nie? No, różne są sytuacje. Generalnie ja musiałam dużo nad sobą pracować, no się czuję trochę wyedukowana, ale sama musiałam dużo nad sobą pracować, żeby mieć noc przespaną, żeby ciągle nie stać nad mamą, czy ona dycha, czy się coś nie dzieje. Bo bym naprawdę psychicznie wysiadła. Naprawdę po 6-7 razy wchodziłam do pokoju, stawałam, czy mama dobrze oddycha. Musiałam razem z mamą wypracować takie poczucie bezpieczeństwa, że ja przyjdę, jak mnie zawołasz, Ale wszystko się może zdarzyć nawet ze mną, jak ja będę za drzwiami pokoju mamy. Ja mogę wcześniej przed mamą umrzeć. Poczucie bezpieczeństwa. Jestem dla ciebie, ale musimy ustalić system kontaktu, żeby mama miała poczucie bezpieczeństwa, a ja, żebym mogła w miarę normalnie funkcjonować. Także najczęściej w takich relacjach, czy ja to dobrze robię, czyli wracamy do tego pytania, może odpowiedzieć ktoś, kto z boku patrzy na to. Bo już mówię, można żyć ciągle w poczuciu winy, jak coś nie tak zrobię, nie zmieniłam pościeli jeszcze, a miałam zasadę, że co 3 dni zmieniam. No, jest to mniej istotne w stosunku do kontaktu z tym chorym człowiekiem. Ale są też sytuacje takie, czyli objawy chorobowe, które bardzo utrudniają opiekę. I ten opiekun może się starać nie wiem jak, a ciągle będzie źle. Ale to są objawy chorobowe.
I tutaj nieustannie pojawia nam się ten temat edukacji.
Tak.
Czy formą takiej edukacji jest wolontariat?
Wolontariat i tak i nie. Bo wolontariusz musi być też przygotowany. Ja zbyt dużo w swoim życiu widziałam nieprzygotowanych wolontariuszy, którzy mieli dobre serduszka, ale tak źle postępowali. No, na przykład w stosunku do pacjentów onkologicznych. Nie? Na pytanie, czy ja umrę. No umrze pani, no bo tak Pan Bóg chce, nie? No i takie po prostu to są, nie są rozmowy z wolontariuszami. Wolontariusz musi być ustawiony przez kogoś z organizacji, a nie tylko sam od siebie. Takim wolontariuszem samym od siebie może być życzliwa sąsiadka, która przyniesie talerz zupy, która zajrzy, czy jeszcze czegoś nie potrzeba. To jest taki jakby wolontariusz z miłości do drugiego człowieka. Wolontariusz, którego daje organizacja, musi być przeszkolony. Musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. A no przepraszam, w swoim życiu spotkałam dużo osób, które się nie nadawały na wolontariuszy.
Czyli nie każdy nadaje się na wolontariusza.
Nie, nawet każdy.
Jeśli ktoś właśnie ma takie pragnienie, chce to pełnić, w jaki sposób może zweryfikować?
To znaczy tak, całe życie swoje pracuję z wolontariuszami. Nawet jak w szkole pielęgniarskiej, to wolontariuszkami były uczennice. One nie musiały chodzić, one chciały chodzić. Z miłości do drugiego człowieka. W hospicjum to cała rzesza wolontariuszy jest, młodzież. W naszym zakładzie mamy wspaniałe wolontariuszki. Najwięcej wspaniałych wolontariuszek mamy z tej parafii. Ale dlaczego? Bo mamy kontakt z nimi. Wolontariusz, zanim pójdzie do pacjenta, nawet jeżeli tylko usiądzie i będzie mu czytał, to musi być przeszkolony. Musi też siebie chronić, bo przecież to są chorzy ludzie, ale też musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. Nawet jeżeli, bo na tym najbardziej zależy, na kontakcie, żeby każdy z pacjentów miał swojego wolontariusza i widzimy to po naszych pacjentach, jak oni się zmieniają. Jak przychodzi do nich, na przykład pani Garzynka przychodzi do pana Jacka, a pan Jacek był takim smutasem, a teraz na zajęciach całymi ustami się śmieje. No ale go wcześniej tak opuściła żona, córka, więc był takim. No i jakie to jest ważne, ten wolontariusz, ja tutaj kiedyś też użyłam tego określenia, ale nie chciałabym się powtarzać, ale jeżeli tak spojrzymy z góry na cały świat, jak Pan Bóg na nas patrzy, to ten wolontariusz dla tego człowieka, pani Garzynka, jest najważniejsza na całym świecie. Ona dla tego naszego pacjenta. Czy to jest piękne? Coś wspaniałego. W maju umarł nasz Mikołajek, gdzie 12 lat przychodziła prawie dzień w dzień pani Monika. Jak to mówiła, on ją adoptował na babcie. I ona była dla niego najważniejszą osobą na tym całym świecie. Wolontariat to jest coś przepięknego, ale mówię, wolontariusza trzeba wyedukować, żeby i on się dobrze czuł, żeby wiedział, co mu wolno, czego nie wolno, bo tylko wtedy będzie zadowolenie.
Rodzina wobec sytuacji trudnych, odbierzmy telefony. Halo, halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Wielkopolski.
Witam,
mam właśnie takie doświadczenie, a doświadczenie z domu, gdzie mama chorowała przez pora roku, o to już teraz 9 lat będzie i obecnie była wtedy zawsze z nami. Mieszkamy w jednej kamienicy i mieszkała z siostrą fizycznie, ale codziennie dochodziłyśmy wszystkie 3 siostry, byłyśmy siostry 3, miałyśmy swoje rodziny. No i przyszedł kres już tej ostateczności I tego dnia właśnie, gdzie mama odchodziła, to tak jak pani właśnie mówiła, gdzie męża w śpiączce i wnuczek właśnie przytula się, to tak samo my w stosunku właśnie naszej mamy, bo opieka niesamowita nas jako dzieci. I tak jak powtórzę, pani mówiła właśnie o miłości. Tak, najważniejsza jest ta miłość. Gdy będzie ta miłość w człowieku, to ten wolontariat to jest, to przychodzi samo. Jeżeli będzie miłość dla drugiego człowieka, czy dla rodziców, czy oni są młodzi, czy są starsi, mama miała 58 lat, nie była taka wiekowa już, żeby jeszcze mogła pożyć. No ale tak Pan Bóg chciał, taką wybrał drogę mamy w cierpieniu, ale w pokornym cierpieniu. I tego dnia, gdy odchodziła, to jeszcze przed ksiądz właśnie poprosiła księdza, córka się pyta, babciu, chciałabyś jeszcze komunię przyjąć? Kiwnęła głową, że tak, przyjęła komunię świętą, świadomie usiadła. Po przyjęciu jeszcze ksiądz odmówił z nami dzionkę różańca. Przedtem jeszcze poświęciłam dom, żeby ten duch Boży taki właśnie był spokojny odejście. No i jak tylko przyjęła tą komunię świętą, położyła się, wyśmiał dzionkę różańca i do rana praktycznie trwaliśmy wszyscy. Na podłodze, na łóżku sypialnianym, wszyscy byliśmy razem z wnukami przy mamy śmierci, do końca, przy tej, całą noc przechodziła. Aż w pewnym momencie, taka przyszła godzina pierwsza w nocy i pytam się, Panie Boże, czy nie zrobię nic złego, jak włożę mamie gromnicę do ręki. I takie pytanie, czy to faktycznie już ten czas. Ale że bardzo dużo się modlę i głębokiej wiary człowiek jest blisko Pana Boga, więc twierdzę, że Duch Święty pokierował tak. I do samego rana, do 7:33, jak odeszła, ostatnie bicie serca, do dziś pamiętam, jest to 9 lat, w tym roku będzie 9 grudnia. I naprawdę, można pomagać i żyć w miłości. Właśnie w miłości przy drugim człowieku. Ale to tylko właśnie ta miłość Pana Boga nas do tego sprowadza. Dziękuję za tą katechezę, bo to jest takie właśnie akurat w tym listopadowym czasie, takie i wspomnienia, i no i właśnie napomnienia tych wszystkich spraw takich właśnie przyziemnych, gdzie można być przy kimś, kto właśnie cierpi. Także bardzo jestem godna podziwu tej pani, która ma takiego męża. Jest w domu. Naprawdę serdeczne Bóg zapłać za takich ludzi, za takie żony, za takie matki, babcie. One wskazują nam drogę. Takie kobiety, właśnie takie kobiety i te rodziny, gdzie są te dzieci i te wnuki przy tych wszystkich chorych. To jest niesamowite. Te hospicja, które oddają właśnie tyle serca swojego dla drugiego człowieka. I bezinteresowne praktycznie, bo to jest naprawdę bezinteresowna miłość. Także miłość Boża daje siły. Mimo każdego cierpienia i każdego upadku takiego, bo też upadamy, gdy jesteśmy przy chorych. Ale Pan Bóg daje siły na to. Także Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Krystyno, Bóg zapłać za te słowa. Słowa też pięknej katechezy. Ale jak... z życia. I tutaj Pani Krystyna wspomniała między innymi o jednej ważnej sprawie. A mianowicie opiece całej rodziny nad chorym. Nie zepchnięciu na
jedną osobę,
na córkę, to ty się zajmij, prawda? My będziemy cię jakoś tam wspierać, nawet finansowo, ale ty się tutaj zajmij.
To jest ten, o czym mówiłam, ten zespół, znaczy jakby, który musi wspierać tego jednego opiekuna. Być może na co dzień też tylko jest jedna osoba, no, ma taką możliwość, żeby być. Ale ktoś może wpaść po południu, wieczorem, w dzień wolny. Ale z tego, co pani powiedziała, jak to odejście matki, jak ich pięknie zintegrowało. Znaczy oni, przypuszczam, byli już wcześniej zintegrowani. Ale jakie wartości wzajemnej pomocy, miłości, wnuki, dzieci. Jak można mówić, że śmierć dezintegruje? Integruje. A każdy z nas musi odejść.
Tak, tylko czy my potrafimy przeżywać faktycznie te momenty? To jest to nieustanne pytanie. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz bardziej chcemy odseparować śmierć od naszego życia, tę myśl wyplenić w ogóle z naszej świadomości, to przeżywanie, o czym pani wspominała, prawda? Przykład tych dwóch córek, które jedna na korytarzu, druga
ale
gdzieś tam.
Ale nie przy matce,
bo właśnie. I to nawet nie oceniając tych absolutnie osób, ale to są pewnego rodzaju właśnie reakcje, które są związane z pewnego rodzaju taką sytuacją totalnie obcą dla nas, bo nigdy w życiu pewnie nie spotykamy się, czy tak nasze losy jest skierowane, żebyśmy się nie spotkali właśnie z śmiercią, a później efekt jest taki, a nie inny, że spotykając ją, lękamy się, boimy się, uciekamy przed nią, nie wiemy, jak z nią obcować totalnie.
Ale to jest też przyczyna w życiu społecznym. Nie ma wielopokoleniowych rodzin. Ja widzę to po swojej nawet rodzinie, gdzie my mieszkaliśmy trzy pokolenia razem. Dzieci dorastają, wyprowadzają się, wnuki są, no i zostałam tylko ja, ale tak jest w większości rodzin. Ale to, co, no może nie w tym roku, ale w zeszłym, ja miałam bardzo dużo osób, które przychodziły, prosiły, niech pani coś zrobi, bo dzieci wyjechały za granicę, a tutaj zostali starzy, chorzy rodzice. Dzieci przysyłały pieniążki, dzieci zapewniały, że kochają, ale nie były na co dzień. Nie były na co dzień. I ta matka, ojciec, oni by chcieli na zawołanie umrzeć, żeby nie sprawiać kłopotu dzieciom, bo oni się o mnie martwią. Sytuacja patowa. Córka ma dobrą pracę, znalazła rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest dwoje starych rodziców. W Wielkiej Brytanii mnóstwo ludzi pracuje. Tutaj są rodziny, które wymagają wsparcia. Nie zawsze ta większa rodzina typu braci, kuzynów, cioć się opiekuje. I to naprawdę jest bardzo trudny problem społeczny, ale musimy się z nim zmierzyć. Po prostu musimy stworzyć taki system opieki, żeby ci starzy ludzie nie byli wyizolowani w domach, żeby te schody nie były barierą, żeby nie patrzyli w drzwi, kiedy ktoś wejdzie w te drzwi, no bo po prostu, bo to się skończy depresją seniora albo różnymi myślami niepozytywnymi w stosunku do życia.
Rodzina wobec trudnych sytuacji, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Krzysztof Płońska. Jestem z żoną opiekunem syna niepełnosprawnego, 28-letniego. Ponadto opiekuję się jeszcze bratem mamą, która ma 88 lat. Są to bardzo, bardzo poważne sprawy. Tutaj wiele zgadzam się z moją przedmówczynią, panią, tutaj przepraszam, nie zapamiętałem imienia i nazwiska, z panią prezes. Natomiast opieka całej rodziny również jest potrzebna, tylko proszę państwa, takie sytuacje są w rodzinach, że jak ktoś sobie dosyć dobrze daje radę, no to ta rodzina jak gdyby tak troszeczkę, że tak powiem, spowalnia to pomoc swoją, to też warto przypomnieć, że to cały czas jak gdyby my też troszeczkę oczekujemy od nich, oczywiście nie mówimy tego, bo wiadomo dlaczego, ale też oczekujemy trochę od nich pomocy, chociaż staramy sobie dawać rady jak możemy, prawda? Bo ci ludzie, którzy opiekują się, pewnie pani też wspominała, są bardzo ambitnymi ludźmi i czasami przykro o tym mówić, ale przydałaby się taka też pomoc bezinteresowna, chociaż jak pani wspomniała, no nie wszyscy nadają się na wolontariuszy. U nas też próbowaliśmy z wolontariuszami, ale to oferowała, tu pani blisko jest szkoła taka z internatem. No nie bardzo. Tak, przy 28-letnim chłopcu, prawda, żeby się zajmować na przykład pieluchowaniem tego chłopca. Natomiast chciałem powiedzieć, że też by się przydały takie proste rzeczy. Przepraszam, może troszeczkę tutaj, nie wiem, czy odbiegam, czy nie od tematu. Proste rzeczy takie do załatwienia, na przykład takie zwykłe rzeczy, prościutkie, na przykład karta roczna na wykup pieluch, która mam pieniądze, idę, wykupuję, a my musimy się zapisywać do lekarzy i czekać. I w ogóle, no, tak troszeczkę dla tych ludzi opiekujących się nie tylko, już mówię, niepełnosprawnymi osobami, ale i starszymi, taka pomoc, stricte taka, no, żeby pomóc trochę, żebyśmy nie czekali na przykład na wypisanie pieluch. Tak mówię, no przykład daję tu comiesięczne, bo teraz możemy brać, no chwała za to temu rządowi, że możemy brać po prostu pieluchy, powiedzmy sobie, w takiej ilości, ile chcemy, ale to musimy jeśli to wypisać co miesiąc, bo nas jest nie stać na wykupienie na przykład 3-miesięczne, a nie dostajemy karty takiej, powiedzmy sobie, miesięcznej, prawda? Ja tylko takie, tu rzucam hasła, i bardzo się cieszę, że są takie programy. Chyba tylko telewizja Trwam to pokazuje w ogóle cały ten problem. Dziękuję bardzo, może troszeczkę, ale no jestem troszeczkę tutaj w takim, przepraszam bardzo, no, podniecony troszeczkę tak tą rozmową.
Panie Krzysztofie, a jak syn ma na imię?
Przepraszam, jak ktoś nie na temat. Słucham?
Jak syn ma na imię?
Syn ma Filip na imię i też tutaj chcieli, może tak podziękuję przez telewizję Trwam w Toruniu, żeśmy w Fundacji dał szansę. Tu też widzimy pana doktora, czasami Krzysztofa Liszcza, który właśnie wyprowadził nam syna. Na takim etapie jest, że mogę go wziąć za rękę i wyjść no, na niedługi spacer, prawda? Ale to 4 lata 100 wolontariuszy nam pomagało, jakby mały go usprawnić, prawda? Także tutaj taka, nie wiem, czy fundacja jeszcze istnieje w Toruniu, daje szansę.
Panie Krzysztofie, dziękujemy i niech wszystko idzie w dobrą stronę. Niech Pan błogosławi. Pozdrowienia dla Pana, dla całej Pana rodziny. I dziękujemy za ten telefon. Telefon niezmiernie konkretny.
Czy mogę coś dodać? Bo to jest bardzo istotną Pan poruszył kwestię. Nie ma rzeczy, które nie są na temat w tym przypadku. Powiedział takie zdanie, że nie bardzo chce prosić o pomoc. Właśnie trzeba mówić. Niech ten ktoś, kto go się prosi, niech on się gorzej czuje, jak odmówi. Bo jak się nie powie, czego oczekujesz od niego, to on nie przyjdzie. To on nie zrobi. A będzie mówił, a sobie dają sami radę, oni nie chcą pomocy. Mówcie Państwo. To jest tworzenie tego zespołu wsparcia. W stosunku do Pana Krzysztofa, no syn będzie wymagał wielu, wielu lat jeszcze opieki. Twórzcie takie grono przyjaciół, ale mówcie, nie wiem, takiemu kuzynowi, a może byś przyszedł po południu, może byś nim wyszedł na spacer. I pieluchy majtki może zostawmy, bo to sam chory może się źle czuć. Ale też chciałabym odpowiedzieć na ten to sprawy pieluchomajtek. Ja mam też mamę. Ja dzwonię i proszę o wypisanie zlecenia na pieluchomajtki i w dowolnym momencie idę tylko i odbieram. Nie muszę rejestrować, bo jak lekarz mi nie wypisze, to nie przyjdzie do domu. Niech on przyjdzie. On nie przychodzi, bo wie, że jest chory. Nie? Także też niech pan dzwoni do przychodni i powie, proszę mi przygotować zlecenie na pieluchomajtki, a nie żeby czekać w kolejce. Bo to jest nawet niepotrzebne ze względu na innych chorych. Niech lekarz rozmawia z tym, z kim ma rozmawiać. A tutaj tylko chodzi o same pieluchomajtki. Musimy wymuszać. Panie Krzysztofie, takiej asertywności życzę. Powiedzieć do, nie wiem, cioci, wujka, syna tego cioci. Przyjdźcie, a może byś mi pomógł? A w czym mógłbyś mi pomóc? Niech ten ktoś wybierze. A jak odmówi, to już będzie jego problem. Niech się będzie źle czuł.
Rodzina wobec sytuacji trudnych, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło oraz pani Jadwiga Biskup, żona pana Józefa od 2 lat w śpiączce. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia tego dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. A my powracając do tej kwestii związanej z wolontariuszami, bo tutaj też pani prezes wspomniała, że nie każdy raz nadaje się do tego, żeby pomagać. Dwa, zanim pójdzie, to dopiero musi przejść pewnego rodzaju przeszkolenie. A co w przypadku rodziny, gdzie z automatu rodzina staje się pewnego rodzaju wolontariuszami, prawda, wobec tej chorej osoby? I gdzie tutaj szukać pewnego rodzaju wsparcia, tej wiedzy, tego pewnego rodzaju doświadczenia? Gdzie już czasem nie ma nawet czasu.
Przede wszystkim jest to w organizacjach pozarządowych. Można prosić na przykład pielęgniarkę z rejonu, gdzie jest ten pacjent. Proszę mi pokazać, jak tego pacjenta, no, jak go myć, jak zmieniać pieluchomajtkę. W sensie takich czynności. Ale już mało kto powie, ja potrzebuję porady psychologa, bo sobie nie daję rady z tą całą sytuacją. Nie daję sobie rady z chorą matką, z oczekiwaniami męża, z dziećmi, które mi podrzucają wnuki. I po prostu mało kto powie, ja potrzebuję. Niemniej, ja pamiętam czasy, jeżeli mogę wrócić do przeszłości, gdzie były pielęgniarki środowiskowe, które znały każde środowisko i w zależności od problemów, jakie tam były, to przychodził albo pracownik socjalny, albo psychologa się, no polecało się, proszę. I rodzina często właśnie szuka tej pomocy, tylko tak jak wspomniałem, nie wie gdzie. Na chwilę obecną to organizacje pozarządowe prowadzą różnego rodzaju szkolenia. bo nawet mam koleżankę, która jest na uniwersytecie trzeciego wieku, jest bardzo zadowolona. Oni się spotykają, różne tematy, wyjeżdżają na wycieczkę, ale powinni jeszcze tam edukować się, to co edukować w przypadku własnej choroby albo choroby osoby mi bardzo bliskiej. Co mam wtedy robić? Jak to robić? I my jako fundacja kilka lat temu taki mieliśmy projekt Akademia Komfortowej Opieki Domowej. I ponad 100 osób z Torunia zgłosiło się, chcąc porady właśnie, jak pielęgnować. Jakie były sytuacje nienormalne, gdzie podstawowe rzeczy były źle wykonywane, z dużym męczeniem się opiekuna. I tylko wystarczyło, to oczywiście był socjolog, był lekarz, była pielęgniarka, był też architekt, który niekiedy podpowiadał obniżyć szafki, zlikwidować progi, żeby można było tutaj wjechać, tutaj zrobić poręcz, żeby ten chory mógł się podnosić sam. Tutaj trzeba drabinki dać do tego łóżka, tutaj wypożyczcie łóżko, no bo na kanapie, na wersalce, jak będziecie unosić chorego, to wam pęknie kręgosłup. Nie? Takie, no, by się wydawało oczywiste rzeczy, ale trzeba było powiedzieć, tutaj idźcie wypożyczcie łóżko, tutaj kupić w sklepie materac przeciwodleżnowy, bo on jest tani, lekarz wam da zlecenie na ten materac. I już była sytuacja. Na pewno jest konieczne takie jakby centrum czy jakiś ośrodek, gdzie by rodziny w każdym mieście mogły zadzwonić. Ja potrzebuję, bardzo proszę, niech ktoś przyjdzie do mnie i mi powie, jak mam pielęgnować, co mam robić. I to, co ktoś powiedział, niekiedy z dnia na dzień się stajemy opiekunami i nie wiemy, jak to wszystko wypełnić.
Rodzina wobec sytuacji trudnych. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór, Barbara z Warszawy. Po pierwsze chciałam bardzo podziękować za ten wspaniały program, ale też podziękować za wszystkie rozmowy niedokończone, bo wszystkie są bardzo cenne, ale ten to szczególnie, bo rzeczywiście ludzi cierpiących jest dużo. Ja mam pytanie takie, czy można się zapytać gdzie w internecie, co wpisać, żeby znaleźć jakiś kontakt z wolontariuszami? Mhm.
Dziękujemy, pani Barbaro.
Ale gdzie ten kontakt? W Toruniu?
A jeszcze właśnie z Warszawie, tak? Rozumiemy, że...
Tak, w Warszawie. I jeszcze drugie pytanie. Gdy źle się dzieje, jeśli chodzi o opiekunkę, to gdzie można się zgłosić z tym problemem? Oczywiście pomijając ośrodek pomocy społecznej, który nic nie chce zrobić.
Więc może tak kolejno.
Dziękujemy, pani Barbaro. Pozdrawiamy panią serdecznie.
I pani Barbaro. I pierwsze to jest lekarz opieki podstawowej, który współpracuje z pielęgniarkami opieki długoterminowej. One przychodzą do domu na pewne czynności pielęgniarskie. Nie są jako taka opiekunka, która siedzi po kilka godzin, która zrobi zakupy. One przychodzą na czynności pielęgniarskie. Więc jeżeli chory wymaga takowej opieki, to lekarz opieki podstawowej wskazuje, ja mam taką pielęgniarkę, czy mam pielęgniarki. Opiekunki, które by były dłużej przy tej osobie chorej, to albo najlepiej jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo tam oni mają większą ilość osób i dzielą ten czas. Na przykład u tej osoby jest 2 godziny, jedna opiekunka, u tej tam można też na przykład zmienić opiekunkę, bo są różne sytuacje, że chory nie akceptuje tej osoby, ale już drugą akceptuje. Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, ale także stacje Caritasu, które mają i wolontariuszy, ale także mają opiekunki. Na przykładzie toruńskiego Caritasu, no to po prostu są tutaj także pielęgniarki z opieki długoterminowej, które działają przy stacji Caritasu. Więc organizacje pozarządowe, które wypełniają luki właśnie w opiece nad osobami obłożnie chorymi, tutaj należy szukać z wolontariuszami, takimi niemedycznymi, którzy by przyszli poczytać, którzy by poszli na spacer. No to jest tak, jak wspominał pan Krzysztof, dobrze jest z jakąś szkołą. Tylko też musi być odpowiednia nauczycielka, która tym żyje i która także chroni młodzież, no bo ja mówię, trzeba poznać środowisko, nie można rzucić do środowiska młodego, chętnego do pracy człowieka, on się może zrazić na całe życie. No bo my mieliśmy taką sytuację, że przyszedł młody chłopak do bardzo sympatycznej pani Zofii, dała mu 20 zł, poszedł i powiedziała, co ma kupić, on przyszedł, oddaje jej resztę, a ta go brzydko nazywa i mówi, że ona dała 50 zł. I on powiedział, że ma dosyć wolontariatu. Ale i od tego czasu mówił, zapiszcie gdzieś na klateczce przy tej pani, że dała wam 20 zł, a nie 50. Ona nie chciała, ona po prostu nie pamiętała. I tutaj nie było możliwości kompromisowego rozwiązania, bo ona mówiła, że dała 50 zł, a on 20, nie? No i dzieciak ma wolontariatu dosyć na całe życie. No. Więc tutaj też trzeba chronić tą młodzież i dobra nauczycielka w szkole, ona wie, jakie osoby, bo to najczęściej w dwójkę chodzą, bo się lepiej czują. Jaką parę, czy chłopców, czy dziewcząt, da do tego środowiska. A z drugiej strony, to co mówię otwarcie, wolontariat to jest najlepsza szkoła życia, bo dotykają najwartościowszych elementów życia ludzkiego. Nabywają takiego obycia, jak się zachować, a niekiedy kontakty są takie, że to później skutkuje bardzo pozytywnie w dalszej pracy. Ja tylko wspomnę, że wszystkie osoby, które są u mnie zatrudnione w fundacji, a to są aż 4, one wcześniej były wolontariuszkami. I w momencie, kiedy miałam możliwość, ja już nie musiałam szukać, bo ja miałam wyszkolonych, idealnych ludzi.
Ale tak spoglądając właśnie tutaj w kierunku pani Jadwigi, to co też w telefonach wybrzmiało, między innymi w telefonie pani Krystyny na początku, prawda, że to jest no przepiękna postawa pewnego rodzaju takiego no, wielkiego zatroskania o tę drugą osobę na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Nie patrząc na to, w jakim znajduj się stanie, jestem przy tobie, wspieram cię, chcę być dla ciebie podporą w dobrych chwilach i teraz, kiedy jest trudno i ciężko. I panie Jadwigo, w takich sytuacjach, czego najbardziej człowiek potrzebuje?
No, na pewno jak gdyby oswojenia się z sytuacją. Wspomniała też pani Alina o tym. No, trzeba się przygotować, że to będzie trwało. Że to nie jest tak, że to się poprawi, że nastąpi coś pięknego. Oczywiście człowiek życzyłby sobie, ale tak. Ale to trzeba się nastawić właśnie, że to idzie bardzo wolnymi kroczkami i cieszyć się z takich malutkich rzeczy. I no jak gdyby oswoić się z tą myślą, że to jednak opieka na długie, długie lata. Dla mnie oczywiste było od razu, że ja po prostu muszę trwać przy mężu w takiej sytuacji, gdzie słyszałam od lekarzy rzeczy, których powiedziałam od samego początku. Ja tego do wiadomości nie przyjmuję. Wiem, że jest źle, ale ja wierzę, że to będzie lepiej i będę przy tobie, mężu, trwać. Będę wspierać, tak jak ksiądz powiedział, na dobre i na złe.
A pani Lino, skąd pani bierze i czerpie siłę do tego, żeby trwać?
No, to dobre pytanie. Widzę, że muszę to robić, bo mąż w takiej sytuacji sam o siebie nie zawalczy, więc walczę jak gdyby razem z nim. Wiem, że rodzina wspiera. Wiem, że Najwyższy czuwa nad nami, nad tą całą sytuacją. Tak jak wspomniałam, w tym nieszczęściu trafialiśmy na dobrych ludzi po drodze, którzy pokazywali nam, że tak trzeba zrobić, gdzie widzieliśmy zrozumienie i zaopiekowanie się nami. Więc to daje taką siłę. I no, na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj była rozmowa, no, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę być z mężem każdego dnia, no, w określonych godzinach, ale to praktycznie no, bardzo dużo czasu spędzamy razem. Uczę się od terapeutów, od pielęgniarek rzeczy, które mnie na początku przerażały. Ja się bałam zmienić koloratkę, tak żartobliwie nazywamy tutaj taką osłonkę przy rurce tracho. Wydawało mi się, że ja coś złego mogę zrobić. Takie proste rzeczy, typu karmienie przez sondę, tak, przez tego pega. Bardzo się tego bałam, ale powoli pielęgniarka przyjdzie, pani Jadwigo, to trzeba tak, powoli, tu się nie ma czego obawiać. Wytłumaczyła, już się nie obawiam. Czyli w tej całej sytuacji, no jak gdyby na dzień dzisiejszy takie bezpieczeństwo wyczuwam, bo już z wieloma rzeczami potrafię sobie poradzić. Przychodzi terapeutka, pokazuje. Tak, nie, pani Jadwigo, jak pani chce przewrócić męża na bok, to trzeba odpowiednio tu złapać za bark, za biodro. Nic złego się nie stanie. Także właśnie dzięki no, takiemu szkoleniu, które przechodzę w ośrodku, patrząc, jak to prawidłowo się robi, no mam taki komfort, takiego większego bezpieczeństwa, że wiem, że nic złego się nie stanie, a obserwuję te małe kroczki takie, z których się cieszymy. A wiadomo,
Pani
że...
Jadwigo, i jak najwięcej właśnie takich kroczków, z których
do
Pani
przodu
będzie czerpała radość i najbliżsi będą czerpać radość. A wobec tej miłości, którą Pani okazuje, prawda, nam pozostaje zamilknąć. Bóg zapłać serdecznie za ten czas, za to spotkanie. Naszymi gośćmi są Pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, oraz Pani Jadwiga Biskup, żona Pana Józefa. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę i dziękujemy za to świadectwo, które Pani dała na antenie Telewizji TVN oraz Radia Maryja. Niech Pan Bóg dopomaga wszelkimi łaskami. Pani prezes, Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim widzom oraz słuchaczom za współtworzenie tego czasu, za słuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.